Szczęść Boże, witajcie Kościele. Wow, niesamowite było uwielbić razem Boga, spotkać się ponownie po takiej długiej przerwie, widzieć wasze twarze. A, diabeł walczy, niech walczy. I tak przegrał. Chwała Jezusowi. Są takie czasy, takie pory, takie sezony w naszym życiu duchowym, kiedy wzrastamy, rozkwitamy, kiedy czujemy, że wzrastamy w Panu. Ale są takie również sezony, kiedy spędzamy czas przed Bogiem, kiedy robimy wszystko jak należy, kiedy pilnujemy wszystkich dyscyplin duchowych, ale czujemy, że gdzieś coś usycha w nas, że nie ma tego wzrostu, że jakby niebo jest przed nami zamknięte. I pytasz Boga dlaczego. Właściwie nie wynika to z twojego zaniedbania, ale po prostu taki czas przechodzisz i on jest, i takie czasy bywają w naszym życiu duchowym. I ostatnie 3-4 tygodnie były takim czasem, kiedy dla mnie osobiście, kiedy właśnie wszystko robiłem jak należy, spędzałem czas z Panem, czytałem Jego Słowo, dbałem o swój ogródek jak należy, ale czułem, że stoję w miejscu, że to Słowo jest dla mnie jakby zamknięte, że czegokolwiek nie spojrzę, na jakikolwiek werset, on był po prostu dla mnie suchy. Czułem się, jakbym czytał zwykłą książkę historyczną, nie wiem, książkę kucharską. Właściwie tyle emocji we mnie wzbudzała. I pytałem, Panie, dlaczego? Dlaczego milczysz? Podjąłem post. Walczyłem, jak robiłem wszystko, ale Pan Bóg jakoś tak nie przychodził. I przyszedł taki moment, kiedy tydzień temu zacząłem modlić o to Słowo i mówiłem, Panie, mam stanąć przed Kościołem, głosić wprost Twojego serca, a Ty po prostu zamykasz przede mną każdy werset. I przychodziłem do Boga, pytałem i tak się jakoś drogi prowadziły, tak mnie Pan Bóg poprowadził, że skierował moje myśli, moje, całą moją uwagę i koncentrację na 40 rozdziale Księgi Izajasza. Przez jakiś czas właściwie nic mnie tam nie dotykało. Przyglądałem się, czytałem cały rozdział, raz, drugi, trzeci. Czułem, że mam gdzieś tam się zawiesić, ale nie wiedziałem gdzie, bo nic mnie nie dotykało. Właściwie końcówka tego rozdziału, kiedy Izajasz mówi o tym, że ci, którzy ufają Panu, będą jak orły. Ale nie miałem przekonania. Trwałem, modliłem się i przyszedł ten moment, kiedy na początku tego tygodnia Pan Bóg to, co czytałem kilka razy, otworzył przede mną 3 wersety. Właściwie one były dokładnie jakby zawołaniem moim do Pana, kiedy stałem i mówię, Panie, co mam głosić, co mam zwiastować? I otworzyłem 40 rozdział kolejny raz i czytam. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. W pierwszym momencie byłem, nie wiedziałem, byłem z jednej strony zmrożony, bardzo dotknęły mnie te wersety, ale z drugiej strony miałem wrażenie, że walczę ze swoją cielesnością, że gdzieś odzywa się we mnie, nie wiem, to moje doświadczenia ogrodnicze wynikające z pielęgnacji ogródka. Przez 2 dni robiłem wszystko, żeby walczyłem z tym fragmentem, próbowałem pójść dalej, czytałem inne wersety, nie wiedziałem czemu, tkwiłem w tym 40 rozdziale, ale Pan Bóg ciągle mi ożywiał te wersety i nie potrafiłem się z tego wydostać. Po 2 dniach walki postanowiłem, że nie będę tego robił. Powiedziałem, Panie, okej, jeśli chcesz, tylko proszę Cię, niech ludzie to odbiorą duchowo. Niech spojrzą Twoimi duchowymi uszami. Bo jeśli wyjdziesz z tego nabożeństwa, jeśli wyjdziesz po tym zwiastowaniu z garścią informacji ogrodniczych, to znaczy, że coś poszło nie tak. To znaczy, że to moje zwiastowanie kompletnie nie wyszło. Jakby powiedziała moja córka, coś ci, tato, nie pykło. To nie ma być zwiastowanie z cyklu Maja w ogrodzie. Chcę wam spróbować i bo to się chcę dzisiaj teraz modlić, by Duch Święty otworzył wasze uszy i żebyście zobaczyli głębię tego tekstu. Dlatego Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź ze swoją mocą, ze swoim namaszczeniem. Panie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w naszych domach, przyjdź, otwieraj nasze serca, otwieraj nasze uszy. Daj nam wglądu duchowego i to, co Ty chcesz, Panie, powiedzieć do Kościoła, otwórz przed nami. A siebie, Panie, proszę o Twoją mądrość, prowadzenie i odwagę w tym, co chcesz, bym głosił. O to proszę w świętym imieniu Jezus. Amen. Chciałbym powiedzieć dosłownie jeszcze kilka zdań, takie wprowadzające nas w kontekst, w jakim miejscu te trzy wersety padają. A myślę, że to jest szalenie ważne, żebyśmy zrozumieli właśnie to miejsce. Księga Izajasza dzielona jest przez niektórych na takie dwa zasadnicze bloki. Niektórzy dzielą ją na trzy. Ale przyjmując ten pierwszy podział, rozdziały od 1 do 39, to jest ten czas, kiedy Bóg poprzez Izajasza nawołuje Izraela, ostrzega ich przed nadchodzącym sądem Bożym za ich odstępstwo, za to, że oddalili się od Boga, za ich bałwochwalstwo, za to, że uciskali ubogich, że za przywódców skorumpowanych. I właściwie całe 39 wersetów jest ostrzeżeniem przed tym, co Bóg uczyni i że Bóg ich poprzez Asyrię i poprzez Babilonię wyprowadzi ich, swój lud, do niewoli babilońskiej. Ale przychodzi rozdział 40 i tu się zaczyna ta druga część. Do mnie dotarło to półtorej dnia temu. Przez tydzień czytałem tę księgę Izajasza, ten rozdział. Nie wiedziałem dlaczego, ale 40 rozdział jest momentem, kiedy Bóg zaczyna wysyłać pocieszenie. I do rozdziału 66 Bóg śle pocieszenie dla swojego ludu, chce tchnąć w nich nadzieję. I mówi, wyprowadziłem, końcówka 39 rozdziału, to jest ten moment, kiedy oni zostają wygnani, jest mowa o wygnaniu, ale Bóg, kiedy rozpoczyna się rozdział 40, mówi, pocieszajcie mój lud. I zaczyna się ta cała pieśń pocieszenia. Bóg na końcu 40 rozdziału mówi o tym, że ci, którzy mu ufają, będą jak orły, którzy się wzniosą. Później mówi o wypełnieniu swoich obietnic, o tym, że właśnie on będzie wierny swojemu słowu i to, co zapowiedział przez swoich praojców, on to wykona i że ze pnia, tego pnia Dawidowego wyrośnie Mesjasz. Szukajcie analogii, jak nie chcecie, nie róbcie tego. Dla mnie, jak patrzę na kontekst tego, to te słowa nabierają trochę innego znaczenia. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Kiedy spojrzymy powierzchownie na ten tekst w pierwszym momencie, to czujemy raczej intuicyjnie, co Pan Bóg do nas mówi. A Pan Bóg mówi, jesteście krusi, jesteście słabi, jesteście jak trawa, która wzrasta, by wieczorem czy następnego dnia uschnąć. Ale ja jestem stały, ja jestem trwały i moje słowo trwa na wieki. Ale kiedy przyjrzymy się troszkę głębiej i kiedy przyjrzymy się temu, co oznacza słowo wdzięk i ten wyraz wdzięk tłumaczony po hebrajsku brzmi chesed, to słowo posiadające bardzo wiele znaczeń i ono jest ważne w Biblii. Ono oznacza ogólnie miłosierdzie i dobroć, ale oznacza również lojalność i solidarność. Jest to wyraz często używany w tekstach o przymierzu. Bóg jest lojalny wobec ludu, ale Bóg również oczekuje lojalności od partnera w tym przymierzu, czyli właśnie od ludu Bożego. I kiedy Bóg mówi, wasz wdzięk jest jak kwiat polny, to Pan Bóg mówi, wasza lojalność względem mnie jest jak kwiat polny. Jest ulotna, jest krucha, ale ja jestem lojalny swojemu słowu. I mówi, ale słowo moje będzie trwało na wieki. Wy nie okazujecie mi lojalności, nie okazujecie mi wystarczającego szacunku, ale ja będę lojalny i nie postąpię z wami tak, jak wy postępujecie względem mnie. Amen. Chwała naszemu Bogu za to, jaki On jest. Ale zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz. Co sprawia, że ta trawa usycha? Tam jest napisane, gdy wiatr Pana powieje nań, to Bóg jest tym, który wysusza tą trawę. Każdy rolnik, każdy ogrodnik wie, że nie tyle wysoka temperatura i słońce, ale wysoka temperatura w połączeniu z silnym wiatrem wyprowadza wilgoć z ziemi. Dla rolnika najgorsza jest wysoka temperatura i silny wiatr, ponieważ to grozi katastrofą hydrologiczną, jeśli to trwa przez długi czas. A w Izraelu, jeśli jeszcze wiatr wieje z południa, to przychodzi fala gorąca znad pustyni. Wcześniej w Izajasza 24, wersety od 3 do 4 czytamy, całkowicie spustoszona będzie ziemia i doszczętnie złupiona, ponieważ Pan wypowiedział to słowo. Usycha i więdnie ziemia, omdlewa i więdnie świat. Wiem, co mówię, mam pełną świadomość tego, ale to wynika z tekstu. To Pan Bóg wysuszył tą trawę i dopuścił trudne doświadczenia na lud swój. I mówi, wystarczy, że powiałem na was trochę wiatrem, wiatrem, który was trochę wysuszył, a wy już jesteście słabi, już usychacie. Bo trawa, jeśli ma słaby system korzeniowy, błyskawicznie wysycha. Ale jeśli ma te korzenie głęboko zapuszczone, to szuka tej wilgoci, tej wody głębiej. Ale Bóg jest niesamowity. Bóg z jednej strony, kiedy spojrzymy na różne historie, na różne fragmenty Słowa Bożego, Bóg jest również tym, który wysusza, który daje posuchę, ale Bóg zawsze, absolutnie zawsze później przychodzi z ożywczym deszczem. I w 41 rozdziale, kilkanaście wersetów po tym, jak czytamy właśnie o tej trawie, gdzie Bóg mówi, jesteście jak trawa, słabi, wysychacie. Bóg, pocieszając swój lud, mówi, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówi do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. 17-18 werset. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham, ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że ręka Pana to uczyniła i że stworzył to święty izraelski. Bóg zawsze, jeśli spuszcza suszę, jeśli jest tym, który przynosi posuchę, on zawsze przyjdzie później z obfitym deszczem. W księdze Hioba w 38 rozdziale czytamy, kto wyrąbał, pyta Hiob retorycznie, kto wyrąbał koryto ulewie i drogę trzaskom gromów, by nawodnić ziemię bezludną, niezamieszkaną pustynię, by nawodnić nieużytki i ugory i zazielenić je dywanem trawy. Widać wyraźnie w tych wersetach, że Pan Bóg nie tylko może sprawić suszę, ale On później te miejsca pustynne, te nieurodzaje, przyjdzie obfity deszcz, kiedy wyleją rzeki i zazielenią się dywanem trawy. Bo Bóg daje i Bóg zabiera. Bóg jest tym, który daje życie, ale jest również tym, który ma moc, by to życie zabrać. Bóg jest tym, który rani i Bóg jest tym, który leczy. Wiem, mówię trudne rzeczy, ale tak mówi Słowo Boże. W 5 Mojżeszowej, 32 rozdział, 39 wers czytamy, patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem. Ja ranię i leczę i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Bóg jest wielki, Bóg jest mądry, Bóg jest święty, On jest suwerenny i zawsze, zawsze czyni to, co chce, a to, co robi, jest zawsze dobre, bo On widzi dużo dalej, dużo szerzej i zawsze realizuje swój zbawczy plan. Czas posuchy nie jest czasem bezsensownym. On zmusza roślinę do poszukiwania głębiej i zapuszczania głębiej swoich korzeni. My często powierzchownie patrzymy i myślimy, że to jest bezcelowe. Ja nawet dzieliłem się na grupie, kiedy mówiłem, panowie, nie wiem, co się dzieje. Normalnie czytam, wszystko jest po prostu jakby przede mną martwe. Ale mówiłem do nich, wierzę, panowie, że to wszystko jest po coś. Wierzę, że to mnie gdzieś utwierdza, że to jest kolejne doświadczenie, które muszę przeżywać i tak jest w naszym życiu duchowym. Po prostu to nas wzmacnia. I są, czy to nam się podoba, czy nie, takie okresy w naszym życiu, że Bóg sprawia, dopuszcza, że wszystko wokół nas więdnie, wysycha. W naszych ogrodach pojawiają się placki na trawie, ale jest zawsze później czas deszczu i błogosławieństwa. Widzimy to chociażby różne sezony właśnie przechodził Izrael. Był czas pustyni, trudnych doświadczeń, gdzie Bóg zawsze był z nimi, ale był czas tej posuchy, ale później przychodził czas Kananu, obfitości. Widać to w psalmach, kiedy czytamy psalmy Dawidowe, kiedy patrzymy na historię, nie wiem, z 1 Samuela. Z 3 lata jest suszy, a później Eliasz się modli i później przychodzi deszcz. Zawsze jest później obfitość. Dosłownie miesiąc temu, w miesiącu kwietniu przeżywaliśmy jedną z największych susz od 50 lat. Media trąbiły o tym, wypowiadali się hydrolodzy, że jest dramat hydrologiczny. Poprzednie lata, które były suche, spowodowały, że roślinność w ogóle w ziemi wysychają podziemne jeziora. Roślinność ma braki. Właściwie w wielu regionach Polski nie spadła ani jedna kropla deszczu. Jak przyglądałem się temu, jak to wyglądało w różnych rejonach, to na północy spadło 2 litry na metr kwadratowy. We Wrocławiu spadło coś podobnie. Normą dla miesiąca kwietnia jest 40 litrów. I kiedy roślinność potrzebuje najbardziej tej wody, kiedy musi odżyć, kiedy potrzebuje tego, to ta woda nie spadła. Kiedy rozpoczęła się pandemia, kiedy zamknęli nas w domach, miałem czas w marcu, by poświęcić trochę czasu ogrodowi. Chodziłem, czyniłem wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, przygotowywałem ogród, przeprowadziłem proces wertykulacji, nawoziłem ten trawnik, ale ten trawnik nie ożywał, bo nie było wody. Chodziłem, biegałem, zaczynały tuje usychać, patrzyłem zrozpaczony. Wiecie, zrozumie mnie tylko ten, kto prowadzi ogród, kto włożył całą swoją siłę w założenie ogrodu. Kiedy patrzysz, jak na twoich oczach wszystko więdnie, to czujesz gigantyczny ból. Wychsychały mi momentami placki. Ta trawa zamiast odżywać, jak to zawsze robiła na wiosnę, ona po prostu na moich oczach umierała. Zaczęły się pojawiać puste placki. Brałem ziarno, siałem, podlewałem. Ale trawa nie wschodziła. Pomimo tego, że robiłem to, co mogłem, przyszedł moment, że w pewnym momencie machnąłem rękami, bo już mi się nie chciało. Wszystko czasami po prostu wokół nas umiera, wysycha. I my czasami również tak wysychamy. My również czasami są takie sezony w naszym życiu, że wysychamy dla Pana, wołamy, krzyczymy, prosimy, Boże, odpowiedz. A On milczy i po prostu nie wiedzieć czemu. Robisz wszystko jak należy. To nie jest nawet wynik Twojego zaniedbania, bo jeśli zaniedbałeś pielęgnację swojego trawnika, to doskonale wiesz, czemu ona usycha. Ale są takie momenty, kiedy Ty czynisz absolutnie wszystko. Podejmujesz każde możliwe kroki, by zbliżyć się do Boga, ale po prostu jest susza i wszystko usycha i umiera. I wydaje nam się, że to wszystko, co zrobiłem, tą całą energię, wydaje nam się, że była bezcelowa i bezsensowna, że to nawożenie, ta wertykulacja było bezcelowe. I tak samo czasami myślimy właśnie, że to nie ma sensu. Machamy ręką, poddajemy się. Po co te moje starania, po co te moje wysiłki, po co ja się w ogóle modlę, kiedy Pan Bóg milczy? Po co ja w ogóle czytam Słowo Boże, kiedy to w ogóle jest dla mnie zwykłą, czystą literą? Ale chcę Ci powiedzieć jedno, to nie jest bezcelowe. Nawożenie trawnika nie jest bezcelowe. Oczywiście, dopóki nie spadnie deszcz, to ten nawóz, który tam jest zawarty, ten azot, on nie ma możliwości być aktywowany. Bo do aktywacji nawozu potrzebny jest obfity deszcz. Tak jak potrzebujemy Ducha Świętego. Dopóki ten nawóz leży w trawniku, on jest tylko zwykłą granulką, która nie czyni nic w tym trawniku. Ale kiedy spadnie ten deszcz w końcu, to ta trawa wybuchnie ze swoją obfitością. To, jakim trawnikiem będziesz po okresie suszy, zależy w dużym stopniu od Ciebie. Od Ciebie, nie od Pana Boga. Ale jak? Przecież przed chwilą mówiłeś, że Pan Bóg daje, Pan Bóg zabiera, Pan Bóg... Tak. Ale to, jak przygotujesz ogród, czy to swój indywidualny, czy spojrzymy szerzej na Kościół, bo wszyscy jesteśmy ogrodem Pana. W pierwszym liście do Koryntian 3:9 czytamy, albowiem współpracownikami Bożymi jesteście, wy rolą Bożą. To, jakim będziesz trawnikiem po okresie suszy, zależy od tego, ile wcześniej wysiłku w jego przygotowanie włożyłeś i jak dbałeś o niego w trakcie posuchy. Powiem to jeszcze raz. To, jakim będziesz trawnikiem po okresie suszy, i w to miejsce wstaw sobie co chcesz, twoje prywatne, indywidualne, trudne doświadczenia, twój czas posuchy, nie wiem, okres kwarantanny, wstaw sobie tutaj co chcesz. To, jakim będziesz trawnikiem, zależy od tego, ile wcześniej wysiłku włożyłeś w jego przygotowanie i jak dbałeś w trakcie posuchy. Bo czas posuchy obnażył i obnaży czas przygotowań. Kiedy pod koniec kwietnia, na przełomie kwietnia i maja, spadło w ciągu 2 dni 36 czy 37 litrów deszczu na metr kwadratowy, właściwie w jednej chwili, błyskawicznie, cała przyroda wybuchła. Jak patrzyłem na swój ogród, który właściwie już wcześniej był na wykończeniu, kiedy trawnika już prawie nie miałem, to w jednej chwili, w ciągu kilku dni, cała przyroda wybuchła ze zdwojoną mocą. Po prostu patrzyłem, moje serce się radowało. Spadło było prawie w ciągu tych kilku dni tyle, co w ciągu całego miesiąca. W księdze Ezechiela czytamy, w 34 rozdziale, i zapewnię im, a także obszarom wokół mojego wzgórza błogosławieństwo. Spuszczę deszcz we właściwym czasie. Będzie to deszcz błogosławieństwa. Drzewa w lasach będą wydawać swe owoce, rola natomiast swój plon. Pan Bóg mówi, że spuści deszcz we właściwym czasie, a nie w czasie, w którym ty byś chciał, by spuścił. Pan Bóg działa według swojego planu i On wie, kiedy spuścić ten deszcz. Pan Bóg zawsze po czasie posuchy przyjdzie z czasem wylania i obfitości. Lubię podziwiać ogrody. Kiedy jadę na rower, zabieram rodzinę czy dzieci. Lubię, jeździąc na rowerze, podziwiać ogródki różnych osób. Jedne ogródki są zadbane, inne mniej. Jedne ogrody mają pięknie przystrzyżone trawniki, piękne rabatki, a u niektórych na ogrodach właściwie wygląda to jak Sodoma i Gomora. Mam taki jeden ogród, zwłaszcza w głowie, który regularnie mijam. Pamiętam tych właścicieli, kiedy się wprowadzali parę lat temu do tego domu, pielęgnowali, wkładali mnóstwo serca, tak jak potrafili, ale ciągle widywałem ich na ogrodzie, gdzie sadzili te kwiatki. Co się tam wydarzyło, nie wiem. Ale ich ogród wygląda same chwasty, po prostu dramat. Ogrody, które widziałem zadbane, ja myślałem, że wszędzie tak wybuchła natura. Okazało się, że tak wcale nie jest. Jeżdżąc, przejeżdżając, zaglądałem, jak inne ogrody przetrwały. I okazuje się, że rzeczywiście wiele ogrodów zakwitło na nowo i te trawniki się obudziły do życia, ta roślinność. Ale wiecie, są ogrody, gdzie są same chwasty. Takie dwa domy w szczególności, jeden jest po prostu właściwie trawa wypalona w pień. Jedyne, co wystaje, to te kikuty zachwaszczone. A kiedyś był taki piękny ogród. Czas suszy sprawił, że wiele trawników nie obudziło się do życia. Nie odbiło, wyschło. I pomimo deszczu, który później spadł, nic. Absolutnie nic. Pozostały tylko wystający chwast. Jeden z braci nawet z kościoła do mnie dzwonił. Mówił: Marek, trawnik mi już praktycznie cały wysechł. Nie wiem, czy to było pocieszenie. Wysłałem mu zdjęcia swojego, że nie wygląda dużo lepiej. Czas posuchy obnażył, jaki był czas przygotowań. Jeśli jesteś z nami od niedawna i być może oglądasz tę transmisję od jakiegoś czasu, jeśli nigdy nie słyszałeś, jak dbać o trawnik, to chciałbym podać Ci kilka prostych i skutecznych metod, porad, jak utrzymać trawnik w dobrej kondycji, aby był przygotowany na czas posuchy. Dosłownie w kilku zdaniach. Trawnik potrzebuje nawozu, wody i dwóch zabiegów, które trzeba przynajmniej raz do roku robić, aeracji i wertykulacji. Nawóz, tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebujemy rozsiewać w trawniku po to, by on pobudzał system korzeniowy, by roślinność mogła rozkwitać nie tylko od góry, ale również od ziemi. Ale ten nawóz tak długo, jak nie zostanie aktywowany wodą, jest bezużyteczny. On tam właściwie leży i będzie leżał bardzo długo, niepotrzebny. Czasami dopóki deszcz nie spadnie, nic zupełnie się nie będzie działo. Ale kiedy przyjdzie w końcu ten deszcz, kiedy przyjdzie ta obfitość, to granulki się uwalniają i azot wybucha i roślina razem wybucha i na zewnątrz, i pod ziemią. Pobudza to system korzeniowy. Ta darnia jest zwarta, silna. Ona się zagęszcza jeszcze bardziej, bo azot to powoduje. Ale jeśli nie dostarczasz nawozu swojemu trawnikowi, jeśli nie dostarczasz regularnie Bożego Słowa, to ta darnia staje się coraz słabsza i słabsza i słabsza, coraz mniej jest źdźbła. Minie kilka tygodni w tych miejscach, zresztą w tych pustych plackach uwielbiają, wiecie co wyrastać? Chwast. Na początku się pojawi jeden chwast. Być może go zbagatelizujesz. Powiesz, a to jeden chwaścik. Ale każdy doświadczony ogrodnik wie, że jak pozwolisz jednemu chwastowi na swoim trawniku pozostać, to nie zdążysz się zorientować, ale za parę tygodni będziesz miał ich kilkanaście. Za 2-3 miesiące ich będzie kilkadziesiąt, a minie jeszcze kilka sezonów i twój trawnik to będzie jeden wielki chwast, a trawnika w ogóle tam prawie nie będzie. Dlatego potrzebujemy nawozu. I jeśli są takie trawniki, które nie są nawożone, i to prawda, one się będą zielenić, ale zapewniam was, one z roku na rok będą coraz słabsze, one nigdy nie będą silne, zdrowe i bujne i gęste, by nie wpuszczały właśnie, nie dawały tej przestrzeni dla chwastu. I są jeszcze dwa zabiegi, które są konieczne. To jest areacja i wertykulacja. Zabieg areacji, i proszę was, odbierzcie to wszystko duchowo, to co do was mówię. Proces areacji to jest proces, kiedy raz do roku trzeba ponakuwać darń takimi kolcami, które wbijają się w ziemię. One powodują napowietrzenie systemu korzeniowego. Jak popatrzę na to z boku, to uwierzcie mi, dla trawnika to wcale nie jest przyjemne. To nakuwanie, wbijanie kolców ma spowodować, że ma dojść... Powietrze, tlen ma dojść do systemu korzeniowego po to, by go pobudzić do życia. I czasami Pan Bóg potrzebuje przeprowadzić nas przez trudne doświadczenia, przejechać jak tym walcem po trawniku, po to, by wpuścić świeżego powietrza do naszego życia duchowego. Proces wertykulacji to jest proces, który należy wykonywać zawsze na wiosnę, przynajmniej raz do roku, polegający na tym, że maszyna, która jedzie, wyczesuje obumarłą darń z trawnika. Ona nie tylko wyczesuje tą obumarłą darń, by zrobić przestrzeń nowym źdźbłom, ale ona również powoduje nacięcie systemu korzeniowego, by jeszcze bardziej pobudzić go do życia. I czasami Pan Bóg potrzebuję w Twoim życiu przyjechać również takim wertykulatorem. Wyczesać to, co obumarłe, wyczesać to, co te Twoje naleciałości, złe, nie wiem, nawyki, doświadczenia, to, co już obumarło i pozostało w tym trawniku, po to, byś ładnie, dobrze wyglądał, byś był pięknym, bujnym trawnikiem. Nie po to, żeby na Ciebie patrzyli z zachwytem, ale by Twoje życie, Twój ogród oddawał Bogu chwałę. Jeśli tych kilka zabiegów będziesz pielęgnował w swoim życiu, to zapewniam Cię, że będziesz silną, zdrową trawą, która będzie odporna na suszę. Bo Twój system korzeniowy przy każdym doświadczeniu suszy będzie szukał dogłębnie chociażby kropli wody, a nie będzie budował systemu korzeniowego, który będzie powierzchowny. Kończy się powoli pewien czas. Kościoły powoli zaczynają być w nowym rygorze sanitarnym, są otwierane. Wchodzimy, są znoszone coraz bardziej jakieś kolejne obostrzenia. Jako Kościół Jezusa Chrystusa przeżywaliśmy, nie wiem, czy to można nazwać czasem posuchy, ale na pewno był to wyjątek. Ja jak żyję ponad 40 lat, to czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Być może Ty przeżywałeś również czas posuchy, a może był to czas błogosławieństwa. Każdy z nas, jak słyszałem, na różny sposób przeżywał ten czas. Jedni mówili, że to był czas rozkwitu w domach, rodzinach, małżeństwach, w czasie relacji z dziećmi, że to był błogosławiony czas, ale niektórzy mówią, że to był czas rodzinnych dramatów. Jak wygląda Twój trawnik? Jak dziś, po tych dwóch i pół miesiąca, jak wygląda dzisiaj Twój trawnik? Czy jest bujny, gęsty? Czy wykorzystałeś właściwie ten czas? Czy przygotowywujesz go? Ja wiecie, ja nie wiem, nie mam rozeznania, czy niedługo zacznie padać. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Widzę, że coś się kończy. Kiedy przedwczoraj Pan Bóg mi pokazał umiejscowienie 40. Ja nie rozumiałem przez długi czas, dlaczego 40 rozdział Księgi Izajasza. Ale kiedy przyjrzałem się temu i co Bóg mówi, jak pociesza swój lud, co obiecuje, zacząłem się zastanawiać, czy może, znaczy my jako Kościół powinniśmy wypatrywać jakieś chmurki. Nie wiem, jak na to patrzysz. Czy indywidualnie, dla siebie, czy szerzej może do Kościoła. Ale to chcę, byś z czym został, to to, że ogrodnik, a Bóg jest najlepszym ogrodnikiem, chce, by każda część jego ogrodu była piękna, bujna, zagospodarowana i by pięknie kwitła. Ale niestety tak jest i na to nie mamy wpływu, że pewne części ogrodu, pewne trawniki będą obumierać, pewne będą się robiły puste placki. Może być w nas takie poczucie, że po co to wszystko, po co te zabiegi, ale my nie mamy się oglądać do tyłu. Mamy brać ziarno słowa, siać, podlewać. Jeden zasieje, drugi podleje, a Bóg da wzrost. Mamy iść do przodu i to, co Pan Bóg wkładał w moje serce w tym tygodniu, to mamy się nie oglądać i siać ziarno słowa i jako Kościół Jezusa Chrystusa iść do przodu. I trudno, tak jest. Czasami coś musi umrzeć, żeby w to miejsce mogło się narodzić coś nowego. Słyszę w ostatnim czasie, że niektóre kościoły się otwierają i pomimo tego, że otwierane są w nowym rygorze z ograniczeniami, to nawet nie ma chętnych za bardzo, by do nich wracać. I wiecie, gdyby to rzeczywiście, jeśli to wynikiem tego jest strach, który jest w ludziach, to powiem wam, że to pół biedy. Pytanie tylko, czy to jest strach? Czy nie jest to może już rozleniwienie, wygoda? Przecież można pozostać w domu. Ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi. Pewien duchowny katolicki wygłosił w czasie pandemii dosyć takie odważne zdanie, ale z którym trudno się nie zgodzić. On powiedział, że czas tej kwarantanny będzie czasem błogosławieństwa. Ponieważ okaże się, które którzy wierni to byli ci, którzy rzeczywiście mieli żywą relację z Bogiem, a którzy, dla których to była zwykła religia. Czasami coś musi umrzeć, żeby w to miejsce można było zasiać coś nowego. Ojciec ten został przez wielu skrytykowany i odebrał swoje cięgi. To, z czym chcę, abyśmy pozostali, to, że byście zapamiętali, jeśli nawet przechodzisz czas indywidualnej posuchy, że zawsze po okresie suszy, zawsze prędzej czy później przyjdzie obfity deszcz. Deszcz, który będzie ożywczy, który sprawi, że będzie wszelkim błogosławieństwem dla każdej roślinności, dla wszelkiej trawy, która, uwaga, została wcześniej dobrze przygotowana. Nie wiem, jak długo, ile będziemy musieli jeszcze jako Kościół czekać na czas obfitości, czas wylania, ale to, z czym chodziłem przez wczorajszy cały dzień, co w sercu Pan Bóg mi kładł, to, byśmy jako Kościół Jezusa Chrystusa wypatrywali tej chmury. Byśmy wypatrywali tej chmurki, która zwiastuje nadchodzący deszcz. Kiedy Eliasz dostał słowo od Pana, że przyjdzie deszcz, on wszedł na górę, przyjął odpowiednią postawę i my taką również postawę powinniśmy przyjąć, nie postawę wsadzając głowę w kolana, jak to robił Eliasz, ale przyjąć postawę modlitwy, byśmy wypatrywali tego, co przyjdzie, bo Bóg zawsze obiecuje w swoim słowie, że po posusze przyjdzie deszcz. Ja nie wiem, kiedy ten deszcz przyjdzie, ja być może jeszcze nawet nie ma kropli, ale nawet jeśli nie ma nawet chmurki na niebie, to powinniśmy patrzeć, wyglądać, przyjąć postawę modlitwy i być w tym wytrwali jako Kościół. Problem polega na tym, że my często niestety między jedną niewysłuchaną modlitwą, drugą, trzecią się poddajemy. Co zrobił Eliasz, pamiętacie? Eliasz wszedł, modlił się, wysłał swojego sługa i mówi, pójdź, zobacz, czy nadciąga chmura. Sługa wracał, mówi, nie ma nic. Więc Eliasz dalej się modlił i sługa wracał i mówił, i nie ma nic. I mówi, znowu go wysyłał i trzeci raz, i nie ma nic. I nie ma nic. I nie ma nic. Co się dzieje w naszym? Po jednym nie ma nic, a drugim nie ma nic. Eliasz był wytrwały do końca, trwał, wierzył i kiedy za siódmym razem zobaczył małą chmurkę, małą, poszedł by ogłosić Achabowi, kazał ogłosić Achabowi, że nadciąga ulewny deszcz. On zobaczył małą chmurkę i nie wiem, powiem wam, nie potrafię wam, ja wam mówię to, co w sercu przeżywałem w tym tygodniu z Panem Bogiem. Czuję, że nadejdzie ten deszcz. Kiedy? Nie wiem, ale nadejdzie, bo Boże Słowo o tym mówi. I chcę nas jako Kościół Jezusa Chrystusa zachęcić do modlitwy o wylanie, o obfitość, o błogosławieństwo. Jeśli patrzysz na to słowo indywidualnie, do twojego życia, do tego, co ty przeżywasz w ostatnim czasie, to chcę ci powiedzieć, uchwyć się nadziei i pielęgnuj ten trawnik dalej. Trwa susza, trudno, nie poddawaj się, nie daj sobie wpuścić, że te wszystkie twoje dyscypliny duchowe, które czynisz, tą całą pielęgnację trawnika, że one są bezużyteczne, bo one są potrzebne, one w pewnym momencie przyniosą owoc. Musisz być tylko wytrwały. Kościele, pozostańcie z tym słowem. Rozważcie w sercu to, co mówię. Trwajmy w modlitwie. Trwajmy w naszym Panu. Wpatrujmy się w Jego oblicze. Wpatrujmy się w Tego, który jest doskonały. Ten, który czyni wszystko, co najlepsze. Który ma swój plan, który nas ukochał. Wpatrujmy się w Jezusa Chrystusa. Trwajmy w Jego słowie, a przyjdzie czas, że doświadczymy tego żywczego deszczu. Chciałem się teraz pomodlić za nas wszystkich. Kochany Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś dobry, święty, sprawiedliwy i że czynisz zawsze to, co chcesz. Jesteś suwerenny i wielki. Tobie chwała, cześć i uwielbienie. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas nawet posuchy, który przychodzi czasami w naszym życiu, za te sezony posuchy, ponieważ wierzę, że Ty chcesz pobudzić nasz system korzeniowy, by szukały dalej i głębiej. Bo chcesz nas w gruncie rzeczy wzmocnić. Ty nigdy nie złamiesz trzciny nadłamanej. Dziękuję Ci, Panie, za to. Za Twoje obietnice, które dajesz w swoim Słowie. Dziękuję Ci za to, że Ty zawsze chcesz później też wylać deszcz z obfitości. I modlę się Ty w tej chwili, Panie, o tych, którzy przechodzą trudny czas, dla których to nie był czas błogosławieństwa, ale był właśnie indywidualnym czasem posuchy. Proszę Cię, Panie, byś przyszedł, dał i tchnął nadzieję i wiarę i pocieszył każdego z nich, że przyjdzie jeszcze chwila, jeszcze jakiś pewien czas, ale przyjdziesz w pewnym momencie i wylejesz swoją obfitość. Panie, modlę się o Twój Kościół Jezusa Chrystusa, który jest w dziwnym czasie. Coś się zaczyna zmieniać. Nie wiem, jak długo jeszcze będziemy trwali w tych obostrzeniach, w tych ograniczeniach, jak długo będzie nam jeszcze trwać w tym czasie posuchy, ale pozwól nam jako Kościołowi trwać w modlitwie, w ufnością i wiernością i modlić się o wylanie Twojego Ducha. Tobie chwała, cześć, uwielbienie za wszystko, absolutnie, Panie. Za wszystko, co robisz, bo Ty jesteś dobry. Bo Ty jesteś dobry. I Twoja łaska trwa na wieki. Amen.